Radio Kraków Kultura. Na co dzień, proszę Państwa, mówiłem, że będziemy rozmawiać o muzyce filmowej także. No i mamy w studiu znakomitego gościa, specjalistkę także od muzyki filmowej, Maria Wilczek-Krupa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj trzymam w ręce twój doktorat, wydany przez Akademię Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, poetyka muzyki filmowej Wojciecha Kilara. I tu mamy taką notkę. Maria Wilczek-Krupa, teoretyk muzyki, asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. To już jest nieaktualne.
No podobno, taką dostałam informację, że już jest nie asystent, ale adiunkt, z czego się bardzo cieszę, ale na razie to jest tylko w teorii.
W teorii, dobrze, ale gratulujemy, zupełnie teoretycznie oczywiście. I jesteś też, należysz do sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, no i też zajmujesz się też podręcznikami, tak, szkolnymi, ale zajmujesz się też szkolnictwem muzycznym, jazzem przy okazji, sama jesteś też wykształconym muzykiem, więc właściwie nic, co muzyczne, nie jest ci obce. I przy okazji to doktorat poświęcony muzyce filmowej, ale przecież jesteś też autorką znakomitej książki Killer, geniusz o dwóch twarzach, wydanej parę lat temu przez wydawnictwo Znak. I właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o osobę Wojciecha Killara, to ty jesteś z kolei odpowiednią personą do tego, żeby rozmawiać i przybliżyć nam przy okazji 90. urodzin tego znakomitego twórcy polskiej kultury właśnie tę postać.
Postaram się.
No właśnie, te dwa oblicza, geniusz o dwóch twarzach. Niektórzy twierdzą, że te dwie twarze znakomicie się ze sobą komunikowały.
To prawda jest. Myślę, że każdy ma dwie twarze, a może nawet więcej twarzy. Ale u Killara to było takie bardzo transparentne, to zderzenia takie. Dlatego w finale właściwie książki, myślę o tej książce pierwszej, o której wspominałeś w 2016 roku, Killer, geniusz o dwóch twarzach, biografii, którą wydał Znak, ja właściwie w finale piszę właśnie o twarzach głównie. Twarze są różne, prawda? Jest twarz mistyczna, jest właśnie twarz filmowa. No mnóstwo tych twarzy Wojciech Killer miał. I faktycznie jest ciekawe, że one się uzupełniały, ścierały, tworzyły jakąś taką spójną całość, mimo że te twarze były kompletnie różne. I czasami by się wydawało, że nie tylko różne, ale wręcz sprzeczne z sobą. No bo taki przykład namacalny, który przychodzi mi do głowy jako pierwszy, to to, że wszyscy wiemy, że Killer był domatorem, prawda? Takim rozmodlonym domatorem. A z drugiej strony jeździł Mercedesem 250 na godzinę, prawda? Z jednej strony kibic sportowy, z drugiej strony, jak sam mówił, kompletna ciamajda życiowa. Pisał wspaniałe tańce, a kompletnie tańczyć nie umiał. Na parkiecie od razu się potykał, łamał sobie nogi. Czytał świętego Augustyna, świętego Tomasza. Zaraz obok były książki Agaty Christy, książki Stephena Kinga. W ogóle uważał, że im bardziej krwawa opowieść, tym lepsza. No tych zderzeń jest mnóstwo u Killara.
Tak sobie myślę, że ty mówisz o tych popularnych dziełach, że to Święty Augustyn, a to Agata Christie i jakieś inne popularne rzeczy do czytania, że on mógłby spokojnie na przykład zostać twórcą wielkich światowych przebojów nuconych przez tłumy, zarabiając na tym ogromne pieniądze. Bo wystarczy przypomnieć chociażby chyba najpopularniejszy jego motyw, czyli pieśń otwierającą serial Przygody Pana Michała, śpiewaną zresztą znakomicie przez Leszka Herdegana. Przecież wszyscy znają, tak? W stepie szerokim. Ja w ogóle swego czasu się zdziwiłem, bo specjalnie się interesuję sportem, ale kiedyś, no to było lata temu, na przełomie stuleci, gdy włączyłem jakąś transmisję siatkarską i zobaczyłem, jak tłumnie wszyscy kibice śpiewają właśnie. Nie wiem, w którym momencie ten utwór stał się hymnem polskich kibiców siatkarskich, ale to tak czasem bywa, prawda?
Był długo bardzo hymnem i myślę, że jest
do tej pory chyba
jest rozpoznawalny hymnem, tak? We wszystkich kręgach. Natomiast nie wszyscy pewnie pamiętają, że autorem tego przeboju, bo to tak trzeba nazwać, słusznie to określiłeś, jest właśnie Wojciech Killar, ale jest więcej, myślę, takich motywów, które wszyscy znamy, a nie wszyscy pamiętamy, że to Killar.
Zjąć mi jałąkę, to Litwa chyba.
Ale na przykład, no nie wiem, sygnał dziennika telewizyjnego tego PRL-owskiego,
to znaczy, prawda? Tak, no, bo to jest bardzo ciekawe, bo wiadomo, że to jest odium związane z tym programem, ale z drugiej strony ten sygnał, to jest majstersztyk, prawda?
Tak.
To jest sygnał, krótki, ale to jak on jest stworzony, jak to jest zagrane, jak to jest majstersztyk, naprawdę.
No tak, bo to jest polonez w ogóle, tylko w innym tempie, prawda?
No właśnie, to jest polonez w innym tempie. No i on potrafił takie rzeczy tworzyć. Z drugiej strony, a propos tańca, przypomina mi się jeden z najbardziej genialnych utworów, bo tak to trzeba nazwać, polskiej kinematografii, czyli Salto Konwickiego. Mm-hmm. I tam to tango niezwykłe.
No fantastyczne, tak. W ogóle taniec, który on sam wymyślił w pewnym sensie, ten tytułowy.
Bo to jest takie tango, znaczy, jakby to nazwać, to jest tango szaleńców, prawda?
Tak.
To nie jest takie tango zmysłowe z Buenos Aires, tylko...
Absolutnie.
Tylko tango paranoidalne, bym powiedział.
Bardzo. Nie erotyczne, jak niektórzy uważają, że tango jest tańcem erotycznym, to tutaj nic z tego nie ma. Jest dobrze, że to nazwałeś paranoidalne, tak.
I tak przy okazji swoją drogą, to oczywiście kiedyś mówiło, że Killer tworząc Orawę stworzył coś takiego jak Ravel swoje Bolero, które stało się takim emblematem, też trochę przekleństwem, prawda? Ale potem powstał jeszcze inny utwór, który stał się jego takim emblematem właśnie, czymś takim czym było Bolero dla Ravela, czyli słynny polonez z filmu Wajdy Pan Tadeusz.
No ten polonez to ma w ogóle swoją historię, bo powstał przede wszystkim przed filmem. Wajda był, no wiadomo, mistrzem w swoim fachu i nie dopuszczał do takich sytuacji, do jakich dopuszczał Zanussi bardzo chętnie, czyli że powstawała najpierw muzyka, on próbował dokręcić do tego, mówiąc kolokwialnie, film, ale w tej sytuacji zrobił wyjątek, bo dostał od Wojciecha Killera nie tylko nuty, nie tylko pomysł na poloneza, ale w ogóle nagranie. Przecież Killer poszedł wtedy w Ospru jeszcze bodajże. Nagrał poloneza, wysłał płytę Wajdzie i napisał: dokręć mi do tego film. I Wajda mówi, że pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotkał, pierwszy raz w życiu też w ogóle w ten sposób zareagował, że postanowił absolutnie odpuścić i zgodzić się na taką ekwilibrystykę filmową. I rzeczywiście dokręcił film do poloneza Killera. To jest przebój, myślę, na miarę największych, jakie znamy we wszelkich rodzajach muzyki. Killer twierdził, że właściwie przetrwa tylko ten utwór właśnie.
No i taka jest prawda, że wszyscy go znają, szczególnie młodzi ludzie, bo przecież studniówki kiedyś były zdominowane przez poloneza, no, prehistorycznego, wydawałoby się, z perspektywy abiturientów, bo przecież pochodzącego jeszcze z XVIII wieku, tak. Poloneza Ogińskiego. Zresztą pięknego swoją
bardzo
drogą. Natomiast Killer zmiótł, po prostu tak jak huragan, zmiótł
zupełnie
pamięć o Ogińskim i było pożegnanie z ojczyzną, mieliśmy swego czasu pożegnanie z Ogińskim. I właśnie, czy Killer miał świadomość tego, jak bardzo ten polonez stał się popularny w polskiej, nawet takiej tradycji, podejrzewam, że też na weselach, na ślubach.
Oczywiście, sama byłam na weselu miesiąc temu i był właśnie ten polonez. Miał świadomość tego, że jest to bardzo popularny utwór i tak jak mówię, uważał, że po pierwsze twierdził, że z jego całej muzyki filmowej, przypominam, to jest 170 tytułów, że z całej muzyki filmowej tylko i wyłącznie przetrwa jakaś może godzina muzyki, to byłaby muzyka taka, którą on uważałby za dobrą. Natomiast, że przetrwa próbę czasu tylko ten polonez właśnie. Tak twierdzi. No myślę, że przesadzał. Natomiast miał na pewno świadomość tego, że ten utwór jest ogromnie popularny, że jest znany. Wcale nie był jego ulubionym utworem filmowym. Ale myślę, że są sytuacje, w których byłby zszokowany, że ta muzyka w ogóle jego filmowa ma taki ogromny zasięg. Teraz mieliśmy inscenizację Bitwy pod Grunwaldem dopiero co. Akurat nie byłam na inscenizacji, byłam na próbie. Nie lubię jeździć na inscenizację, przyznaję, wolę próby. Próby są zawsze zabawniejsze. No i słucham ci ja, a tu zaczyna się Bitwa pod Grunwaldem muzyką z Pana Tadeusza właśnie.
No to antycypowali, to znaczy nie wiem, kto antycypował, w jakim kontekście, bo to już się robi po taki postmodernistyczny miszmasz.
Bardzo.
Ale tak a propos Wajdy, to mi się przypomniał film dużo wcześniejszy, bo to 76 rok, młody Marek Kondrat w ogóle i Kondrat, podwójnie Kondrat, bo tak Marek Kondrat grał w filmie, to organizacja Józefa Kondrata, czyli Smuga Cienia. Tak. Tam jest przepiękny motyw. Czasem się zdarza w radiu go zagrać, to zdarzają się maile albo telefony. Cóż to za piękna muzyka.
A to trafiłeś w moją ulubioną. Akurat mój temat, który ja kocham i mogę go słuchać bez końca, taki szeroki. On też jest ciekawy, bo on jest w kontrze właśnie do tej, albo może nie w kontrze, może źle mówię, może podkreśla właśnie ten bezkres, prawda, tej wody i w ogóle tej przestrzeni, która w filmie jest, a jednocześnie mamy tam przecież w filmie bardzo mało lokacji, prawda, tam się niewiele zmienia, a ta muzyka jest właśnie taka szeroka, czyli może jednak w kontrze. No, bardzo wiele ma znaczeń muzyka Wojciecha Killera w filmach i te znaczenia są różne. Ten temat jest szeroki, taki romantyczny. Killer lubił tak pisać i twierdził, że muzyka filmowa pozwala mu na pisanie w ten sposób.
I potrafił to robić. Myślę, że też się tym świetnie bawił, prawda?
Tak.
Że to było też tak jakby autowyzwanie, tak? Że ja potrafię tak napisać.
Że potrafię i że mogę przede wszystkim. Bo on był cały czas w tych okowach, w jakich jest, myślę, bardzo wielu twórców współczesnych, nazwijmy to. No, Killer jest cały czas współczesnym kompozytorem, czyli w takich okowach, że pewnych rzeczy może nie tyle nie wolno, ile już nie wypada, prawda? Nie wypada pisać właśnie w taki tonalny sposób, nie wypada pisać taką szeroką, postromantyczną, postwagnerowską nawet symfoniką, tylko trzeba gdzieś szukać czegoś nowego, a tutaj można było sobie pozwolić na wszystko, bo przecież funkcja była inna.
A to też nie, mówię a propos Smugi Cienia, że to był film Wajdy też trochę niezwykły, bardzo światowy, bo to był film właściwie tak jak twórczość Konrada i polski, i brytyjski jednocześnie, bo zresztą po angielsku zagrany film. No, muzyka Killer, ale przecież tam przecież mamy tak, Alan Starski, Krystyna Zachwatowicz, no i aktorzy też polscy i brytyjscy. Wiele z tych osób potem spotka się na przykład na gali oscarowej. Marek Kondrat jeszcze nie wiedział, że jak będzie wybitnym aktorem, prawda?
No tak, 76.
A Wojciech Killer już miał tyle wspaniałych ścieżek dźwiękowych za sobą i przed sobą. I przy okazji przypomniał mi się, bo w kinach mamy właśnie film Ennio i w tym filmie też pojawia się ten motyw związany z tym, że twórcy, no i właśnie to, że Ennio Morricone był związany przez pewien czas z awangardą, to mu pozwalało potem wykorzystywać różne niezwykłe pomysły i rewolucjonizować muzykę filmową. Aczkolwiek wielu tego typu twórców miało pewien kompleks związany z tworzeniem muzyki filmowej, bo uważali, że nie są do końca we właściwym miejscu. On to potem przełamał, ale chyba Killer nie miał czegoś takiego.
Killer może nie miał czegoś takiego, żeby uważał, że jest w niewłaściwym miejscu, ale myślę, że w pewnym sensie cierpiał przez to, że był w jakiś sposób przez tę awangardę, nazwijmy to, odsunięty, niejako za burtę wyrzucony. Kiedyś jak rozmawiałam z Krzysztofem Pendereckim na temat jego muzyki filmowej i tego, że przecież znakomicie radził sobie w tej materii, no filmy Hasa chociażby, weźmy. I dlaczego zrezygnował? I Krzysztof Penderecki powiedział, że on się bał właśnie takiego zaszufladkowania, jak zaszufladkowano Killera, bo sam przyznał, że myśmy go w pewnym sensie odsunęli, prawda? W pewnym sensie uważaliśmy, że on jest taki populistyczny, że on się już zajmuje innym rodzajem muzyki, że to nie jest jakby nasza liga. Bał się tego zaszufladkowania i dlatego od tej muzyki odszedł, dlatego później też odmawiał, no nie wiem, chociażby do Lśnienia, prawda? Odmówił napisania nowej muzyki, jakby pozwalał tylko na wykorzystanie tej istniejącej, tej samodzielnej, prawda, tej awangardowej. Sam stwierdził pod koniec życia, że się pomylił, że żałuje, że rację miał jednak Killer. Ale czy Killer uważał, że jest nie na właściwym miejscu? Myślę, że nie, ale tak jak mówię, cierpiał i cały czas próbował udowodnić, że on też potrafi, prawda? Dlatego twierdził, że ta muzyka filmowa to jest taki bankomat. Wiadomo, że on traktował tę muzykę per noga.
No ale z drugiej strony to są pewnie bardzo dzieła, bo wspomniałeś teraz o Krzysztofie Pendereckim i o filmie Hasa, rękopis naleziony Saragoście.
Szyfry jeszcze.
Prawda? Szyfry, tak, tak, ale parę lat później z kolei powstała genialna lalka
Hasa
z muzyką Wojciecha Killera i ta muzyka jest tam arcydzielna i kongenialna. I ta scena chociażby, zresztą to jest ciekawe, bo ona była kręcona we Wrocławiu. Scena przejścia przez Powiśle, tam zrobiono taką scenografię właśnie we Wrocławiu, tej starej Warszawy. I ta muzyka Kilara właściwie napędza to przejście, ten pasaż, tak, Wokulskiego, którego grał Mariusz Dmochowski. Tak swoją drogą, to tak nie do końca on pasował, tak, do wyobrażenia Wokulskiego, ale no był to znakomity pomysł Wojciecha Jerzego Hasa, żeby obsadzić tą postać. I ja tak cały czas mam ten obraz i ten dźwięk.
No to ta muzyka, wydaje mi się, w ogóle dynamizuje tam akcję i narrację. Ona jest tam dość powolna. Ta lalka jest taka trudna dla nas dzisiaj, prawda, do zaakceptowania. Zresztą nie tylko dla nas dzisiaj, bo przecież pod koniec lat 60., kiedy była premiera, to masakrowano ją w prasie branżowej.
No ale to było pewnie jakby niezrozumienie dzieła, ale tak w tym samym czasie Michael Nyman w Wielkiej Brytanii chyba wymyślił w ogóle pojęcie minimalizmu.
Tak, i to w tym samym roku dokładnie.
I w tym samym roku, ale właśnie ten Michael Nyman później stał się współtwórcą filmów Petera Greenawaya. I w tym kontekście mam wrażenie, że to właśnie Wojciech Jerzy Has i także Kilar byli jakby wcześniej, tak, z tym tworzeniem malarskich obrazów, bo i właściwie dużo ciekawsze kino niż kino Petera Greenawaya, z całym szacunkiem dla Petera Greenawaya i Michaela Nymana. Ja myślę, że właśnie ten duet też świetnie wybrzmiał na ekranie, wybrzmiał podwójnie jako obraz i jako obraz dźwiękowy.
Ale też jak wspomniałeś lalkę Hasa, to właśnie warto przypomnieć, że to był właśnie film, którego Penderecki odmówił i w którym Has zdecydował się na zmianę kompozytora, ale również na kompozytora, który na takiego twórcę, który jest wykształconym właśnie muzykiem i dlatego poprosił Kilara. I on był bardzo zdziwiony, jak dostał te propozycje. I pierwsze pytanie, które zadał, a co z Pendereckim? Prawda? Nie chciał koledze robić świństwa, mówiąc prosto. No ale jak się okazało, że to Penderecki się wycofał, to Kilar propozycję przyjął.
I to jest tak ta końcówka lat 60. To z kolei mi przypomina inny film, który no czasem się patrzy na niego z może takim pobłażaniem, ale to też jest film, który jest swego rodzaju arcydziełem gatunku, czyli Sami swoi. Bo przecież to jest najpopularniejsza polska komedia wszechczasów.
Tak, 69 prawda? Rok.
Wszyscy
tak.
Mówimy tekstami, nawet nie zdając sobie sprawy, jak czasem ten, zresztą potem dzięki temu filmowi wspaniale się objawiła na ekranie Anna Dymna, zdobywając wielką popularność i tak dalej, w późniejszych częściach, ale właśnie Sami swoi. Rzadko zwracam uwagę na to, że stworzył tam muzykę Wojciech Kilar. I teraz ja proponuję, mam taką propozycję, bo ten film się bardzo często pojawia w różnych powtórkach, jest wersja pokolorowana, cyfrowo odświeżona i zwrócenie uwagi na to, jak tam się świetnie zabawił formą dźwiękową Wojciech Kilar. Chociażby w tych fragmentach, kiedy bohaterowie wracają do przedwojennej rzeczywistości, do tej siermiężności niektórych kresowych, tych wiejskich sytuacji, te kłótnie. Jak ta muzyka tam ironicznie, prawda?
No ona jest zupełnie ironizująca, natomiast to jest też ciekawy przykład na to, jak w muzyce filmowej czasami, mówię czasami, niewiele trzeba, prawda? Bo ten motyw
ta
klarnecie basowym, o ile pamiętam, ale nie dam sobie głowy uciąć teraz, czy to był klarnet basowy, ale tak mi się wydaje, zagrana. To jest tylko lapidarny motywik. To jest przecież to jednym palcem można wystukać na klawiaturze, prawda? To się stało absolutnie kultowym tematem.
Ale to jest tak, jak było odpowiednie rzeczy dać słowo, tak odpowiednie rzeczy dać dźwięki,
tak,
prawda?
Tak, i tych dźwięków wcale nie musi być dużo.
Nie.
Zależy, czego wymaga film. A tak jak mówisz, to rzeczywiście działało prześmiewczo i znakomicie tam zagrało i spowodowało, że właściwie komedia jest dzięki dźwiękowi w dużej mierze.
Może właśnie się stał taką immanentną częścią tego filmu, nie zwracaliśmy uwagi i dlatego jakby zapytać większość, tak sobie myślę, większość Polaków, kto stworzył muzykę do, powiedzmy, pana Tadeusza, to każdy powie Wojciech Kilar, ale do samych swoich, no to raczej nie, prawda?
Raczej nie i ja nawet robiłam, jak ten doktorat, który tutaj mamy przed oczami, pokaźny,
500
grubaśny, tak, o wiele za długi, umówmy się. Jak
ale obroniony.
Tak, obroniony, na szczęście. Jak robiłam badania do tej książki, robiłam taką sondę wśród bardzo różnych ludzi, o różnym wykształceniu, w różnym wieku, mniej więcej od liceum po wiek taki 70-80 lat. I po pierwsze, Kilara kojarzą wszyscy właśnie z filmem, a nie z muzyką autonomiczną. On byłby załamany chyba tym faktem. ale wiele osób w ogóle nie kojarzyło właśnie tych filmów, które teraz wspominamy, poza Panem Tadeuszem, gdzie wszyscy nie mają wątpliwości i właściwie to strzela się od razu. Pan Tadeusz, Zemsta nawet przychodziła do głowy, ale właśnie Sami Swoi, czy Rejs na przykład, to w ogóle byli ludzie w szoku, że to jest killer. Rejs oczywiście jest kultowym filmem, wszyscy go znamy, wszyscy go pamiętamy, ale gdzie killer, skąd się tam wziął? No nie każdy o tym wie.
Gitara Hawajska, albo to ja wzywam ciebie, Jałonka. Przy okazji, no właśnie, Ennio Morricone jeszcze się przypomina, bo to też jest niezwykłe, że to Ennio Morricone i Oscary, tak? To takie, właściwie on pewnie miał milion Oscarów. I tak myślę, że mistrz, jakim był Wojciech Killer, też powinien mieć całą kolekcję. Ja wspominam lata 90., gdy zaczęły też wychodzić szerzej płyty z muzyką Killera, także wydawane przez zachodnie wytwórnie, gdy film Antoniego Minghelli, Angielski pacjent, z całym szacunkiem, nie pamiętam, że zdobył chyba z 10 Oscarów, także za muzykę. Ta muzyka była taka po prostu przeciętna. Natomiast w tym samym czasie pojawił się film Jane Campion, Portret damy, z muzyką Wojciecha Killera, która absolutnie była powalająca. W porównaniu z muzyką do filmu Angielski pacjent, z moim zdaniem właśnie ona zasługiwała wtedy na Oscara, ale jak wiemy, film Minghelli dostał te Oscarowe.
No ale wiemy, Dracula też dostał wiele Oscarów, a akurat nie za muzykę, która tam jest no, jednym z filarów właściwie tego filmu.
Filarów, killerów było wiele. Natomiast tak, rzeczywiście, to teraz mamy 30-lecie tego filmu Francisa Forda Coppoli. Przygotowany został też w Warszawie, tak, niedawno premiera baletu, który oryginalnie miał premierę chyba w Australii, prawda?
Tak, tak. No w ogóle Drakuli teraz wiele się pojawia właśnie na 30-lecie. W różnych odsłonach zauważyłam.
Tak, bo mamy w Warszawie balet według Drakuli, ale mamy, proszę państwa, już niebawem, bo za niespełna miesiąc, piękną okazję, ponieważ Anaklazis, to jest taka część płytowa polskiego wydawnictwa muzycznego, przygotowuje płytę z dekonstrukcją Drakuli, dokonaną przez Piano Chuligana.
Bardzo jestem tego ciekawa.
To proszę państwa, my w sierpniu pewnie będziemy mieli tę płytę, będziemy mogli ją prezentować, ale a propos dekonstrukcji, to Killer też dekonstruował muzykę na potrzeby filmu, ale teraz, skoro jesteśmy przy filmie, to oczywiście, jak powiedziałaś, na pewno było smutno Wojciechowi Killerowi, gdyby sobie uświadomił, jak bardzo jednak ta muzyka filmowa wciąż jest w nas, ale też przypomniał się inny film, Dotyk ręki.
Dotknięcie ręki.
Dotknięcie ręki. I tam z kolei w tym filmie pojawia się muzyka Wojciecha Killera jako pewien symbol, prawda? Bohater
właściwie.
Student muzykologii słyszy właśnie muzykę i ta muzyka to jest oczywiście muzyka Wojciecha Killera, nie napisana do filmu.
Nie, to Exodus jest. Natomiast muzyka tam jest bohaterem w pewnym sensie. To jest film, który Zanussi stworzył w hołdzie właściwie muzyce Killera i jak to Killer mówi, i że nie udało się to kompletnie. Ja się z tym nie zgadzam akurat. Uważam, że ten film ma ogromną ilość uroku.
Prawda,
Max von Sydow jest cudowny.
Jest taki bardzo bergmanowski może właśnie przez tych aktorów.
Ale a gdzieś Killer okropnie się denerwował na Zanussiego, że pociął Exodus, że to się cała konstrukcja rozwaliła. No bo Exodus jest w ogóle takim odzwierciedleniem w pewnym sensie Bolera właśnie Ravelowskiego, czyli cały czas to narastanie jednego motywu w różnej instrumentacji. No i zdaniem Killera przerwanie tego w jakimkolwiek momencie, no to burzy całą konstrukcję, prawda? A to trzeba było przerwać, no bo to jest film, więc trzeba było pokazać, jak ten utwór powstaje. On był rzeczywiście w pewnym sensie pocięty, a później scena finałowa, gdzie Max von Sydow dyryguje orkiestrą i właśnie tym utworem, no też nie mogła trwać 20 parę minut, tyle, iż tam 17, już nie pamiętam, tyle, ile trwa Exodus, prawda? Bo przecież widz by umarł w kinie i trzeba było to pociąć i strasznie się to Killerowi nie podoba. No a Zanussi chciał oddać hołd właśnie temu utworowi, który zresztą jest jemu dedykowany.
No przecież wyobraźmy sobie filmy Zanussiego bez muzyki Killera. Bo wszystkie te najważniejsze filmy, te najbardziej klasyczne filmy Zanussiego, to były filmy, których ważną częścią była muzyka Wojciecha Kilara. I tak przy okazji, proszę poszukać tego filmu Dotknięcie ręki. No, w dużej mierze też był kręcony w Krakowie ten film. Też, tak jak Dracula Coppoli, to jest 92 rok, a więc 30-lecie. Ale ta muzyka tam pięknie wybrzmiała i myślę, że to był dobry
Tak, i myślę, że to jest
film.
Właśnie bardzo urokliwy film. On ma, no, dobrze się ogląda i właśnie moim zdaniem wcale nie zrobił krzywdy utworowi.
Dobrze zagrany tak swoją drogą. Znaczy, dobrze zagrany to jest dwuznaczne, bo dobrze zagrany w sensie aktorskim, ale też dobrze zagrany w sensie muzycznym. I Max von Sydow, ale też bardzo pięknie tam zagrały panie, chociażby Sarah Miles, czy Sophie Grabon, no i Alexander Bardini przecież się tam pojawia jako bardzo ważna postać. I to też jest film o przywracaniu chęci do tworzenia, chęci do życia w ogóle.
Tak, o powrotach.
Tak, i to jest też taki trochę, i 8,5 Fellini'ego się może tam przypomina, bo chodzi o ten przełamanie jakby regresu twórczego. Także przez muzykę i młodość spotyka wiek senioralny. No, i ta muzyka tam gra znakomitą rolę. Natomiast teraz, proszę państwa, przypomnijmy, no, bo, że w tę niedzielę, 17 lipca obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin Wojciecha Kilara. I teraz człowiek o dwóch twarzach, to właściwie wielu twarzy, bo tu z jednej strony ta Janusowe oblicze, muzyka filmowa, muzyka bardzo, bardzo, powiedzmy, poważna w cudzysłowie, poważna, nie lubię tego terminu, twórca awangardowy swego czasu, potem twórca właśnie znakomitych dzieł filmowych, ale też poniekąd odnowiciel języka muzycznego. Mówię o tych jego inklinacjach związanych z muzyką gór.
No, wszyscy myślą, że muzyka tak zwana, nie wiem, górska, góralska Kilara powstała z tego powodu, że tak go natchnęło, kiedy po górach chodził, prawda? No to jest zupełnie na odwrót. Bo pierwsza wycieczka w góry Kilara miała miejsce po postawieniu ostatniej kropki w partyturze Krzesanego. On sam powiedział, że w rocznicę zburzenia Bastylii, kiedy zburzył swoją własną Bastylię, bo wtedy wyszedł właśnie z tego awangardowego jakby tygla i wszedł na zupełnie inną orbitę, właśnie tę orbitę muzyki góralskiej. Jego góry fascynowały, ale najpierw go fascynowały góry, a potem w nie poszedł. Taka jest kolejność. I przy tym te góry też pokazują jego sprzeczność, bo właśnie on, który zawsze miał dwóje z WF-u i twierdził, że w ogóle nie potrafi się w sporcie odnaleźć, że ledwo sam chodzi, żeby się nie potknąć, no to po górach śmigał. Widać to na filmach, które są w archiwum domowym zachowane jeszcze na takich VHS-ach, że on sobie znakomicie w tych górach radził. Chodził po tych górach do czasu, do którego mógł chodzić, czyli jak już dostał słynnego zawału ataku serca podczas pracy nad Drakulą w Stanach Zjednoczonych, no to już przestał po górach chodzić. Właściwie już trochę wcześniej to serce szwankowało. Rzeczywiście ta muzyka jest wywrotowa jak na tamten czas.
To jest 74
rok, kiedy awangarda i właściwie ten sonorystyczny krąg ma się znakomicie. I Kilar nagle pisze coś, gdzie właściwie w pierwszych trzech taktach, jak mówił profesor Leszek Polony, słychać te góry. W pierwszych trzech, przepraszam, akordach. I one rzeczywiście są takie szerokie, takie górskie, prawda? No i cały ten Zbójnicki, który tam jest zacytowany. No cała ta muzyka gór, która tam brzmi, to niektórzy twierdzili, że on kompletnie zwariował, prawda? Że powinien to absolutnie wycofać, że ma coś z tym zrobić, bo go po prostu zjedzą. A on jednak, jak to sam powiedział, woli zburzyć te Bastylię i zobaczyć, co się wtedy stanie. I po premierze Krzesanego przecież rozgorzała ogromna dyskusja, byli przeciwnicy i zwolennicy. Jedni twierdzili, że on otworzył okno i wpuścił świeże powietrze do pokoju, który tą awangardową stęchlizną był przesiąknięty. Ale inni twierdzili, że to prymitywne w ogóle, że jakby poszukuje właśnie świeżości, a to się w żaden sposób nie udaje. Nawet taka polemika była na łamach ruchu muzycznego wtedy.
A czy to prawda, że dużą część tego Krzesanego właśnie, który miał właśnie, jak się okazało, według słów słynnego dyrygenta, który tymi słowami chyba wzmocnił chęć w ogóle do publikacji tego utworu, sam kompozytorze, który miał jakieś wątpliwości, że dużą część tego utworu komponował w Hiszpanii, chodząc między innymi na walki byków.
Tak, tak. Oj, strasznie się z tego wstydził w ogóle, że jego pasjonowała korida przez długi czas i później, kiedy zmienił już poglądy, to chciał zapomnieć o tym fakcie, że on na walki byków chodził, ale tak, to było właśnie wtedy.
Ale w tamtym czasie, będąc w Hiszpanii, no trudno było nie chodzić, ale trzeba zwrócić uwagę, że nie tak łatwo było się wyjechać na przykład do Hiszpanii w tamtym czasie, bo to były jeszcze czasy no właśnie przejściowe, tu generał Franco, tu ten paszport, waluty i tak dalej. Potem zaczęto już szerzej do tej Hiszpanii jeździć. I można było tam, no tak, jest bardzo skandynawski w cudzysłowie, jeżeli chodzi o klimat, ten utwór, a w pełnym słońcu i gdzieś tam jeszcze szum morza mógł towarzyszyć. Czasem jest tak, że właśnie okoliczności powstawania dzieł, to są tak samo, Krzysztof Penderecki wspomniany się przypomina, i Jastrzębia Góra, prawda? Tam tak. Nad morzem też powstawały bardzo poważne utwory. Potem był cały cykl utworów właśnie związanych z górami i...
W sumie skończyło się na Orawie.
Na Orawie w 1986 roku, tak. W Zakopanem, BWF chyba premiera i owacja na stojąco. I
wielki aplauz, Akilar powiedział, że koniec. I już nawet napisał przecież w programie taką notę wstępną, gdzie tłumaczył, że jest to ostatni z jego utworów tatrzańskich, że myślał o nim przez wiele lat i właściwie do niego dążył, prawda? Mimo, że jest najmniejszy.
Tak. Ale to przy okazji też dobrze o nim świadczy, bo oczywiście mógł pisać w tym stylu jeszcze więcej utworów, zwłaszcza, że ta publiczność zgromadzona wtedy w Zakopanem w 1986 roku domagała się więcej takich utworów, bo właściwie w tym, tam była zawarta jakby esencja kapel góralskich. W jednym niezbyt długim utworze było to... To, co można byłoby opisać właśnie, pisząc takie wielkie tomy, jak ta książka, którą trzymam w ręku.
Już mi tego tak nie wypominam.
Nie wypominam, ale i właśnie jeszcze do tego dochodzi twórczość bardzo religijna, prawda?
Tak, a Krzesany, właściwie te 70. lata, które wspomniałeś, ta Hiszpania, Krzesany, kiedy powstawał, właściwie my mówimy o tym, że to już jest taki postmodernizm zaangażowany, prawda, tak to nazwał profesor Leszek Polony. Natomiast to jest jeszcze czas, kiedy Kilar kościoły omija. Żona Basia chodziła do kościoła sama. On gdzieś twierdził, że Boga można znaleźć wszędzie i nie musi siedzieć w kościele, a tym bardziej na mszy, żeby z tym Bogiem obcować. On miał takie poglądy przez długi czas, to się zmieniło w stanie wojennym i później dochodzi, tak jak powiedziałeś, ta twórczość cała religijna, ta bardzo zaangażowana już właśnie w sposób nie tylko religijny czy sakralny, ale w sposób kościelny.
No tak, kiedyś w Ruchu Muzycznym był artykuł podsumowujący twórczość Wojciecha Kilara i tam on się nazywał I do tańca, i do różańca. No bo rzeczywiście, bo potrafił pisać piękne tańce, przy okazji też potrafił oprzeć utwór na strukturze, no powiedzmy, różańcowej.
Tak, Angelus.
No i właściwie, co by powiedzieć, co by mówić o Kilarze, to zawsze będzie tylko część prawdy. I on się wymyka, tak jak powiedziałaś na początku, że z jednej strony był obrócony w stronę odbiorcy kultury wysokiej, ale z drugiej strony był też znakomicie odpowiadał na potrzeby odbiorcy masowego.
Tak, to są kolejne sprzeczności. Powiedziałeś o Angelus. Tutaj też się taka utarła, obiegowa opinia jest, że Kilar, który jakby pisał ten utwór w hołdzie Maryi, no nie ma co do tego wątpliwości, że jakby tylko przyświecał mu ten jeden cel i było wiadomo, że ten utwór powstanie i będzie właśnie takim hołdem i to jest najważniejsze. A Kilar w rozmowie prostował te opinie, mówiąc, że owszem, on no, może nie tworzył tego jak styka na kolanach, ale w półprzyklęku jednak tak. Natomiast stwierdził, że gdyby się okazało, że ta struktura różańca, jak powiedziałeś, nie nadaje się do tego, żeby ją w jakiś sposób poprawić dźwiękowo i stworzyć z niej muzykę, to on by zrezygnował z tego pomysłu. Czyli jednak gdzieś ta jego perfekcja, warsztatowość, ta twórcza żyłka, ten imperatyw był silniejszy nawet niż sam hołd.
To tak jak a propos tego anegdoty ze styką, ty mi nie maluj na kolanach, ty mi maluj dobrze.
Tak
i
właśnie.
On podążał w stronę tego dobrze.
O to chodziło.
O to chodziło.
Przytaczał zresztą.
Wojciech Akilara warto wciąż poznawać na nowo. Warto, no, jeżeli ktoś ma siłę na to, żeby się zmierzyć z taką poważną dziedziną, jak poetyka muzyki filmowej Wojciecha Akilara, to polecamy ten doktorat wydany przez wydawnictwo Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendreckiego w Krakowie, ale też książkę, którą swego czasu wydało wydawnictwo Znak, czyli Marii Wilczek-Krupy, Killer Geniusz o dwóch twarzach. No i myślę, że może jakiś przegląd filmów z muzyką Wojciecha Akilara też by się przydał. Przypominamy film z 76 roku, którego tytuł tak rozczulił Marię, czyli Smugę cienia Andrzeja Wajdy z przepiękną muzyką Wojciecha Akilara. Bardzo ciekawy film według Józefa Konrada z młodym Markiem Konradem w roli głównej. Ale ta muzyka też gra bardzo ważną rolę. Oczywiście warto przypomnieć też Salto Konwickiego, ale też i samych swoich. No i Drakule. Oczywiście w sierpniu będziemy, proszę Państwa, słuchali tego, co z muzyką z filmu Drakula zrobił Piano Hooligan i jego przyjaciel. No tak swoją drogą, to też jest ciekawe, że w Ameryce chyba do tej pory orkiestry symfoniczne grają suite orkiestrową. Tak to chyba się nazywa, taką symfoniczną suite.
Tak, suite filmowa właściwie.
Filmową. Na koncertach symfonicznych i filharmonicznych, a w Polsce chyba nie jest to popularny zwyczaj.
Całą suitę, która ma mniej więcej 25 minut, jest skompletowana w formie partytury. Rzeczywiście rzadko bardzo słyszymy. Nie wiem, ostatni raz to nie wiem, czy nie na Festiwalu Muzyki Filmowej wiele lat temu, kiedy Killer obchodził swój jubileusz. Bardzo rzadko się to gra w całości. Natomiast poszczególne tematy, poszczególne fragmenty tej suity to już znacznie, znacznie częściej. Jeszcze tylko jak Salto wspomniałeś, to taka rzecz mi się przypomniała, jak Killer lubił czerpać sam z siebie. Zanussi to nazywał kanibalizmem muzycznym i że w filmie się zdarza często i rzeczywiście Killer to robił, bo w Salcie przecież mamy zalążki walca, który później gra w Trendowatej, tylko w zupełnie innym anturażu, że tak powiem, bo on jest taki bardzo kameralny w Salcie, natomiast te same motywy są wykorzystane w tym wielkim walcu Brian, który mamy w Trendowatej, w scenie finałowej,
właśnie,
balowej.
Trendowata to Hoffman z kolei.
Hoffman, tak.
Ale tam jest tak piękny ten motyw.
Tak,
ten taniec potem przecież jest tańcem obłąkańcym też. To jest, no, ten, właściwie gdyby Niszkówna zobaczyła, co można zrobić z jej, no nie najwybitniejszej powieści, no to by się zdziwiła, bo to naprawdę, prawda?
I
jak wspaniali aktorzy przecież, którzy tam występowali, plus ta muzyka, to jest wartość naddana, powiedzmy, bo no to uszlachetniając.
No i walc Trendowatej przeszedł do historii,
tak,
prawda?
Tak.
A o tym, że on gdzieś brzmi w Salcie, tam w
tak,
takich
tak.
Ale zalążkach. To
powiedzmy, że taki kanibalizmem wyróżniali się też Johann Sebastian Bach, Händel, więc...
Ale oczywiście.
To jest normalna rzecz, powiedzmy. Można by o Killerze w nieskończoność, przy okazji też 90. jego urodzin, gościła w Radiu Kraków Kultura na co dzień. Maria Wilczek-Krupa, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za spotkanie, proszę Państwa. Do usłyszenia. Dziś program realizował Wojciech Gruszka, a do usłyszenia mówi Robert Konetowicz.